Panie doktorze, skąd bierze się problem znikającego tlenu?
Problem ten w dużym uproszczeniu, można powiedzieć, bierze się z zbyt wysokiej temperatury morza czy też oceanu i z zbyt wielkiej ilości ścieków i nawozów sztucznych, które spływają z pól. Jest nas tak dużo, że nasze odpady trafiające do morza powodują takie, a nie inne efekty.
To, że ocean się podgrzewa, jest faktem?
To, że ocean się podgrzewa, jest faktem i możemy powiedzieć, że z bezpośrednich pomiarów wiemy doskonale, że ocean podgrzał się już o 0,7 stopnia w ciągu ostatnich 100 lat.
Dużo czy mało?
Stosunkowo bardzo dużo, dlatego że woda ma olbrzymią pojemność termiczną i żeby podgrzać tak potężną ilość wody o 0,7 stopnia, jest potrzebna jeszcze większa ilość energii. Wpływ tego 0,7 stopnia na ekosystem jest olbrzymi. Tak należy na to patrzeć.
I to jest znowu ten przykład wody mineralnej gazowanej, która w wyższych temperaturach chętniej bąbluje.
Wyższa temperatura wody w oceanie powoduje, że mniej tlenu między innymi może w tej wodzie być rozpuszczone. Natomiast nie jest to jedyny aspekt związany z termiką. Bardzo istotnym elementem jest fakt, który można zobrazować w ten sposób, że woda na powierzchni oceanu jest lepiej natleniona niż ta głębiej i pod wpływem różnych procesów ta woda tonie i zabiera ze sobą tlen, dzięki czemu natleniają się głębsze obszary oceanu. Natomiast jeżeli nagrzejemy warstwę powierzchniową, to mieszanie ustaje i głębsze warstwy oceanu nie mają możliwości wzięcia oddechu, w związku z czym tlen, który tam jest, jest wykorzystany i się nie odnawia. Dzieje się to w bardzo specyficznych miejscach i tutaj dotykamy kolejnego aspektu, o którym napisaliśmy w Science, że niestety głównymi miejscami, gdzie te potężne pustynie powstają, o których na razie nie wiemy jeszcze wszystkiego, występują w bardzo podobnych obszarach jak obszary, gdzie mamy najbardziej żyzne łowiska światowe. Jest to 5 czy 6 miejsc na świecie, gdzie łowimy ryby, gdzie skąd pobieramy białko dla około 30% naszej cywilizacji.
O jakie miejsca na mapie świata chodzi?
Są to wybrzeża Ameryki Południowej, zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej i Północnej. Są to zachodnie wybrzeża Afryki i są to obydwa morza po obu stronach kontynentu indyjskiego.
Tu chodzi o zaledwie 2% tlenu, którego ubyło.
Tak, to prawda. Jest cała masa informacji, którą można stracić, biorąc statystykę pod uwagę. 2% to niedużo, ale 2% to bardzo często więcej niż organizm jest w stanie znieść. Organizmy żyją w pewnych widełkach względem temperatury, względem tlenu i innych elementów ich ekosystemu. I 2% bardzo często to już dużo więcej niż są w stanie znieść i mają tylko dwa wyjścia, uciec albo zginą.
Jak to wszystko przekłada się na życie w naszym Bałtyku? To jest słonawe bardzo morze.
W Bałtyku negatywnym efektem odtlenienia jest na pewno wpływ na łowiska dorsza. Jest dużo innych powodów, dla których dorsz nie ma się najlepiej w Bałtyku, ale odtlenienie na pewno jest jednym z nich. Dodatkowym, może mniej istotnym z punktu widzenia ekosystemu, ale przypuszczam, że istotnym z punktu widzenia naszych słuchaczy, jest wpływ na turystykę chociażby, bo przekwitnięte plaże nie zachęcają nas do wizyt.
Czy to śmiertelne trio, o którym mówią fizycy, morze, oceanografowie, czyli ocieplenie, zakwaszenie, odtlenienie, to będzie zbierało coraz większe żniwo, czy to może się cofnąć?
No, skomplikowane pytanie. Nie wiem, czy mamy tyle czasu na antenie. Natomiast to śmiertelne trio jest spowodowane tymi samymi przyczynami. My jesteśmy na etapie, kiedy próbujemy oddzielić od siebie skutki tych trzech efektów. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy jeszcze pewni, które negatywne elementy tego, co widzimy, są związane z zakwaszeniem, a które z odtlenieniem, a które z zmianami w termice. Wiemy już na pewno, że będą postępowały wszystkie trzy, ponieważ nie jest to łatwo zatrzymać, nawet gdybyśmy jako cywilizacja faktycznie zmniejszyli emisję i zrobili to wszystko, do czego się zobowiązujemy co kilka lat na różnych spotkaniach międzyrządowych. Nawet gdybyśmy to zrobili, to najbliższe 50 lat za dużo się nie zmieni w ekosystemie. Takie duże opóźnienie jest.
Jest jakakolwiek nutka optymizmu w tych globalnych prognozach?
No jasne, my jesteśmy jedynym powodem do optymizmu. Jeżeli my uwierzymy w to, że chcemy naprawdę żyć na tej planecie, na poziomie, na jakim żyjemy teraz jeszcze przez setki lat, to zaczniemy w końcu rozumieć, że tylko poprzez zrównoważony rozwój możemy to osiągnąć i nie ma zasobów niewyczerpalnych. Myślę, że w myśl takiej hipotezy Gai jesteśmy częścią ekosystemu, a każda część ekosystemu chce przetrwać i w końcu zrozumiemy my, że dla nas przetrwanie oznacza przetrwanie też innych gatunków.